Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Z Poznania witają się Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Teraz naszą uwagę skupia 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina i dziś w naszym programie kompozytor zajmie miejsce poczesne. Rozpocznijmy jednak od dwóch ważnych faktów związanych z polską muzyką najnowszą. 7 lutego minęła 16. rocznica śmierci Witolda Lutosławskiego. To stało się okazją, aby Henryk Cierpioł z Katowic przypomniał nam fragment jednego z ostatnich wywiadów z twórcą, który także wspomina o Fryderyku Chopinie.
Rozmowa miesiąca.
Bardzo duża część mojej pracy przebiega w sposób intuicyjny. Bardzo dużą wagę przypisuję temu, aby to wszystko, co składa się na utwór muzyczny, było rezultatem inspiracji. Ja używam tego słowa, żeby nie powtarzać już takiego trochę ogranego i nawet często ironicznie używanego słowa natchnienie. Niemniej uważam, że to jest zupełnie realna rzecz. Czym jest natchnienie? Natchnienie jest pojawieniem się w wyobraźni kompozytora jakichś pomysłów, które przed frakcją sekundy nie istniały. Pojawiają się nagle w jednym błysku. Otóż wszystko właściwie w autentycznym utworze muzycznym muszą być rezultatem takiego właśnie zdarzenia. Jeżeli jakikolwiek element jest owocem myślenia wyłącznie, jakiejś koncepcji czysto intelektualnej, wtedy oczywiście utwór już przestaje działać w sposób taki, jak powinien, to znaczy wywoływać określone reakcje emocjonalne słuchającym. Ja nie mam żadnej świadomości tego, jakie znaczenie, jakie źródła ma muzyka. Ona po prostu powstaje i jest. Według mnie istnieją dwa źródła tradycji w muzyce XX wieku. Oczywiście jednym jest szkoła Schönberga, a drugim źródłem tej tradycji jest właśnie Debussy. Ja nie mogę powiedzieć, żeby cała moja produkcja była wyłącznie na tej linii tradycji. Bez nawiązania do tradycji dużo dawniejszych właściwie nie mógłbym napisać tych utworów, które napisałem. Mam na myśli okres zarówno baroku, a w szczególności klasycyzmu wiedeńskiego. Bez lekcji, jaką dają mi wielkie dzieła dawnych epok, takich jak dzieło Bacha, czy Beethovena, czy Chopina, czy Brahmsa. Bez nawiązywania do tej tradycji właściwie nie mógłbym napisać różnych moich utworów, które mają pewne zewnętrzne cechy zbliżone bardziej do muzyki właśnie wywodzącej się od tradycji Debussy'ego. Ale jak powiadam, bez nawiązania do tych epok baroku i klasycyzmu oczywiście nie byłoby możliwe napisanie 4 symfonii. Ja bardzo dużo pracuję nad językiem dźwiękowym, niezależnie od poszczególnych utworów. Zacząłem tę pracę w 1948 roku, po premierze mojej pierwszej symfonii, kiedy zdecydowałem, że ten język, którym operuję w tym utworze, nie byłby odpowiedni do tego, abym mógł za jego pomocą zrealizować to, co miałem w takiej niecałkiem jeszcze precyzyjnej świadomości tego, co byłoby moją muzyką w przyszłości. Niemniej jednak miałem pełną świadomość tego, że nie ma żadnego modelu, który mógłby mi pomóc w rozwijaniu tego języka muzycznego, znalezieniu odpowiednich narzędzi do zrealizowania utworów, które pragnąłem zrealizować. Byłem głęboko świadomy tego, że muszę to wszystko zrobić sam. I tak też i zacząłem tę pracę. Ale tej pracy nigdy nie przerwałem. Ja właściwie do dziś dnia pracuję nad językiem dźwiękowym, nad harmoniką, nad melodyką, również nad budową fraz muzycznych, nad formą muzyczną oczywiście. Odświeżanie tego języka stałe, prawda? Języka dźwiękowego. I stałe ulepszanie. W jaki sposób człowiek zdobywa postęp? Jest właściwie dosyć prosta procedura. Mianowicie, w szczególności to dotyczy takiego kompozytora jak ja, który sam dyryguje swoimi utworami, więc musi się ich dobrze nauczyć, musi je dobrze poznać i ma pewien wyrobiony pogląd na nie. Otóż w każdym utworze są takie miejsca, które powodują pewnego rodzaju irytację. Nie chciałoby się ich kontynuować. Wobec tego w następnym każdym utworze unikam takich rzeczy. Natomiast są również takie posunięcia, które uważam za udane i uważam, że warto je rozwijać. Otóż to jest istota postępu, że się pozbywa człowiek tego, co go irytuje, a rozwija to, co go ekscytuje. Ja uważam, że dzięki temu może w każdym utworze, który piszę, jestem bardziej sobą niż w każdym poprzednim. I to dotyczy właściwie każdego utworu, który wychodzi spod mojego pióra. Ja, może to jest oczywiście życie za pomocą jakiejś iluzji, ale w każdym razie w mojej świadomości każdy mój utwór następny jest lepszy od poprzedniego. Jest lepszy w sposób subiektywny. Wcale to nie oznacza, że każdy słuchacz tak będzie go odbierał, ponieważ właśnie unikam w nim rzeczy, które spotykają się z jakimś późniejszym krytycyzmem, moim oczywiście osobistym.
Były to dwie pieśni, Wiatr i Rycerze, do słów Kazimiery Łakowiczówny, Witolda Lutosławskiego. Śpiewała Halina Łukomska z Towarzyszeniem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją kompozytora. Halina Więcek przybyła, przypomina nam jeden z ostatnich wywiadów z kompozytorem Markiem Jasińskim. Wieść o jego śmierci bardzo zasmuciła polskie środowisko muzyczne.
W poniedziałek, 15 lutego, nagle odszedł kompozytor Marek Jasiński. Przebywał ze studentami w Rumunii i niespodziewanie zmarł. Był pogodnym, nadzwyczaj skromnym człowiekiem i bardzo utalentowanym kompozytorem. Jego utwory rozbrzmiewały po obu stronach oceanu, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i niemal w całej Europie. Napisał ich wiele. Jeden z ostatnich to Stabat Mater. Mógł mieszkać w wielkiej metropolii, ale za miasto swojego życia obrał Szczecin, a właściwie wieś pod Szczecinem otoczoną lasami. Kiedy pod koniec ubiegłego roku rozmawiałam z nim, tryskał optymizmem i pasją twórczą. Jako chłopiec, który podgrywał sobie na gitarach, uczył się w Stargardzie. Czy myślałeś kiedyś, że będziesz kompozytorem?
Ależ tak, ja od zawsze chciałem być kompozytorem. Potem mi przeszło w takim wieku młodzieńczym, kiedy szukałem własnej drogi. Istniało niebezpieczeństwo, że zostałem sportowcem, no ale na szczęście tak dobry nie byłem, bo poszedłem w zupełnie innym kierunku i chyba nigdy bym tego tego nie odżałował. Ale tak naprawdę to tak się wychowałem. W duchu muzyki mój ojciec był organistą. Od najmłodszych lat słyszałem muzykę Bacha, muzykę Chopina i tak ją przesiąknąłem do cna. Po prostu chciałem być kompozytorem i bardzo się cieszę, że jestem. Nie wyobrażam sobie, żebym nie był. Dobrze się mi ułożyło to wszystko.
Kto wywarł taki duży wpływ na ciebie, jeśli chodzi o tę drogę twórczą? I czy to właśnie twój profesor Andrzej Koszewski?
Tak, niewątpliwie. Poza tym to mam takich dwóch idoli swoich muzycznych. I oczywiście, że cudowny jest Mozart, wspaniały Beethoven. I tu mogłem całą taką litanię do wszystkich kompozytorów wyrecytować, ale od samego prapoczątku, po dziś dzień, jest ich dwóch. Jan Sebastian Bach i Fryderyk Chopin. Dziwna właściwie taka komitywa, bo przecież kompletnie różni kompozytorzy z różnych epok, różna stylistyka, a ich twórczość zapadła mi chyba sobie najbardziej cenię.
Masz w dorobku wiele dzieł i symfonie, i duże dzieła wokalno-instrumentalne, znakomite koncerty. Tak jeśli przebiegniesz pamięcią te wszystkie, to myślę, że były szczególne, takie, które się już zapamięta zawsze. Pierwsze wspomnienie to jaki koncert ważny?
Jeden z ważniejszych to koncert, który był nagrodą konkursu Episkopatu Polski chyba i Archikatedra Warszawska i Schola Cantorum Gedanensis. Dwie moje kantaty wykonali, które zająłem pierwsze i drugie miejsce w takim ogólnopolskim konkursie kompozytorskim. Część tam warszawki się zebrała, słuchała kogoś tam, dosyć młodego jeszcze kompozytora z Klostargardu. To właściwie było trudne do namierzenia i to chyba pierwsze większe wydarzenie.
Później?
Potem chyba jednak wykonania w Częstochowie, utwory oratoryjne, a po drodze było dużo churalnych wykonania przez Jana Szyrockiego, potem bez wątpienia szereg wykonań w Częstochowie, no i w końcu in principio 50-lecie Radia Szczecińskiego, to też znaczący, prawie że klamra i od tej klamry liczę następne. Tutaj coś się zamknęło, coś się skończyło.
Czy dałeś sobie kiedyś tyle trudu, żeby te swoje opusować kompozycje? A jeśli tak, to który to by był już opus?
Około 110. No, oczywiście są utwory, do których się nie przyznaję i kilku zapomniałem, ale ogólnie około 110 utworów. Co mnie tak napawa lekką taką dumą i zadumą, to im jestem starszy, tym piszę większe formy. Chyba dobrze. I więcej piszę niż kiedykolwiek, pomimo, że jestem obłożony zajęciami. No tak się składa. No, na przestrzeni ostatnich kilku lat napisałem cały szereg takich utworów oratoryjno-kantatowych. No ostatni kantata to właściwie jest oratorium.
Dla Polskiego Radia chociażby symfonia.
No właśnie. I od tego chyba momentu rozpocząłem pisanie takich większych form.
Miała się ukazać twoja płyta. Co powoduje, że jeszcze jej nie ma na rynku?
Szczerze powiem, że mi jako osobie zamieszanej no nie wypada się tym interesować. Chyba się rozbiło jednak o finans. Mógłbym powiedzieć, że mi to wszystko jest obojętne, bo mam już swoją jakąś pozycję i czy będzie jedna płyta więcej, czy nie, czy będzie jakakolwiek, to proszę mi wierzyć, może to zabrzmi teraz butnie, ale będzie to prawdziwe. Mi już na tym nie zależy, ale to środowisku powinno zależeć. To powinno miastu zależeć, nie mi. Bo ja za jakiś czas przeminę. Być może muzyka zostanie, ale płyta by bardzo w tym pomogła. Boli mnie czasami to, jak widzę, że moi rówieśnicy, gdzie tam, o 2-3 dekady młodsi kompozytorzy żalują talią swoich płyt, które mają dzięki pomocy finansowej różnych instytucji. Ja nawet nie patrzę jakich, no nigdy nie zabiegałem. Nie zabiegałem o wykonania, nie zabiegałem o wydania, nie zabiegałem o płyty i nie będę. Nie wiem, ile jeszcze zdążę napisać. Oby jak najwięcej, ale każdy utwór teraz, który piszę, traktuję jako ostatni, więc nie wypada, żeby był marny.
Ja ciebie odbieram jako optymistę, taki wciąż jesteś?
Tak, od pewnego czasu. Jak się trochę postarzałem, to nagle zobaczyłem, że nie ma się czym przejmować, bo to nie ma najmniejszego sensu. Ja się przejmowałem, jak byłem w latach swoich 20., 30., to w ten czas byłem pesymistą. Po pewnym czasie odwróciło się i uważam, że to jest bardzo pozytywny trend. Tylko optymist nas powinien jest tutaj trzymać i pchać do przodu, do aktywności, do twórczości, do życia. Spójrzmy na wokół. Jest tyle nieszczęść, tyle tragedii ludzkich. Praktycznie mi nic nie dolega. Jestem wybrańcem losu. Ja nie wygrałem na loterii żadnych milionów, ale ja wygrałem życie, zdrowie. No, po prostu jest rewelacyjne.
Fragment kompozycji Marka Jasińskiego In Principio zaprezentował chór akademicki Politechniki Szczecińskiej wraz z Orkiestrą Filharmonii pod dyrekcją Zygmunta Richerta.
Chopinissimo z ogniem i sercem przez cały rok.
Nie tylko teraz, w okresie dokładnej rocznicy narodzin kompozytora, czy tydzień wcześniej, 22 lutego, czy później, 1 marca, muzyka Fryderyka Chopina będzie rozbrzmiewać nie tylko w Polsce. Filharmonia Poznańska na tę okazję przygotowała festiwal Chopin Nasz Współczesny, którego preludium odbyło się już w styczniu. Recital pieśni Fryderyka Chopina i Roberta Schumana zaprezentowała Aleksandra Kurzak.
Bardzo mądrze pani gospodaruje swoim głosem, swoją karierą. Jaki teraz etap? Bo na początku dysponowała pani wspaniałą skalą. Teraz w jednym z wywiadów powiedziała pani, że ta skala jest ciutkę mniejsza, ale coś kosztem czegoś.
Oczywiście, ta skala rzeczywiście była niesamowicie wysoko. Mogłam śpiewać na samym początku mojej nauki, więc to było w 96 roku, ale to były dźwięki właściwie kompletnie mi niepotrzebne i niewykorzystywane. Nigdzie nie napisane zostały takie dźwięki, więc nie były one potrzebne do niczego, a kosztem tego wzbogaciła się średnica, wzbogacił się niższe rejestry i przez to mogę sobie nawet pozwolić na zaśpiewanie takich pieśni właśnie jak dzisiaj, Chopina czy Schumana, a szczególnie Chopina, które są bardzo niskie i w takich tonacjach, jakie są napisane, to są typowo niskie, nawet bym powiedziała niektóre altowe tonacje, więc jakby troszkę mogłam się też w tym odnaleźć.
To zmierzenie się z Chopinem sprawiło pani satysfakcję, tym bardziej, że nagrany jest już Chopin, tak?
Tak, płyta rzeczywiście wyszła przepięknie. Nagraliśmy z Garnerem i z Mariuszem Kwietnią tę płytę. Kilka dni temu ją otrzymałam. Naprawdę jest to ślicznie wyszła ta płyta. I no Chopin, no tak jak znowu mówię, jak powrócę do tych patriotycznych uczuć. Rzeczywiście no, olbrzymi, największy, nie tylko największy polski kompozytor, ale w ogóle kompozytor wśród innych wszystkich światowych. I jest to zupełnie dla mnie coś nowego, ponieważ ja nie ukrywam, że teatr, opera to jest mój świat. I odnaleźć się właśnie w takim wieczorze pieśni to jest nowość i zupełnie coś innego, bardziej intymne, może bliższy kontakt z publicznością, ale rzeczywiście zupełnie inne i piękne zarazem.
Jaki ten rok będzie? Będzie chopinowski czy będzie belkantowo-mozartowski?
Przeważa rzeczywiście w tym roku ten Don Giovanni, rzeczywiście Mozart i belkanto, tak jest. To będą Don Giovanni, jest Turek Vitali, jest Lucja, Don Giovanni chyba jest 2 czy 3 razy, więc rzeczywiście przeważa ten repertuar. Z Chopinem chyba spotkamy się jeszcze raz. Właśnie na festiwalu Chopin Jego Europa mamy wykonać też pieśni z Mariuszem wspólnie w tej obsadzie płytowej, nagraniowej.
Jeśli chodzi o teatry operowe, La Scala, Metropolitan?
Tak, La Scala, Metropolitan, Londyn, Los Angeles, San Francisco, Salzburg, Wiedeń odbywa teatry i Staatsoper w Wiedniu i Teatr an der Wien, Wenecja. Także właściwie odpukać w niemalowane, żeby się wszystko spełniło i żeby dalej się tak dobrze rozwijało. Jak
no, żeby pani była nadal tak sympatyczną osobą pomimo statusu gwiazdy.
No dziękuję ślicznie. Nigdy jakoś tak nie postrzegałam i nie odczuwałam tego, ale miło mi, że tak państwo mnie odbieracie i że mnie odbieracie jako normalną osobę i tak miło nazywacie. Dziękuję.
Tak pięknie pani powiedziała przed chwilą o tej parmeńskiej publiczności.
Tak, rzeczywiście było to podczas mojego debiutu włoskiego w Parmie, koncert z okazji urodzin Verdiego, gdzie były grane urywki jego 4 oper. Pierwsza część koncertu już nie była zbyt miło przyjęta. W drugiej części Traviata i Rigoletto ze znakomitym Leonuccim i Ramonem Vargasem, z którym też śpiewaliśmy razem. Debiutowałam w Metropolitan w opowieściach Hoffmana, więc bardzo byliśmy zdenerwowani. To zresztą też był jego debiut w Parmie.
Wtedy, kiedy pani rzuciła na kolana publiczność Metropolitan i powiedziano, że to był pani wieczór.
Tak pisano, tak mówiono. I byłam bardzo zdenerwowana, słysząc właśnie, jak ostra jest ta publiczność w Parmie. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło i byliśmy świetnie przyjęci. Bisowaliśmy duet z drugiego aktu, Vendette, ale właśnie przypomniała mi się tutaj anegdota z Carlo Bergonzim, który śpiewał Radamesa i zaśpiewał na końcu, tak jak jest napisane, piano w nutach na wysokim dźwięku, na co publiczność nie ukryła swojego zgorszenia i niezadowolenia i zaczęli krzyczeć, że im się to bardzo nie podoba, więc przerwał spektakl, podszedł do suflera, wziął wyciąg, pokazał publiczności, powiedział, że Verdi ha scritto piano, Verdi napisał piano, na co publiczność mu odpowiedziała: Verdi ha fatto male, Verdi zrobił źle. Więc nie dyskutuje się z publicznością parmeńską, nawet sam kompozytor. Trzeba śpiewać tak, jak im się podoba.
Ale w Metropolitan i w Londynie noszą panią na rękach.
Tak.
Słuchaliśmy pieśni Życzenie Fryderyka Chopina w wykonaniu Aleksandry Kurzak oraz Daniela Wnukowskiego. Leszek Ślusarski z Kielc informuje o koncercie z okazji 80. urodzin wybitnej polskiej pianistki Barbary Hesse-Pukowskiej, która oczywiście grała Chopina, a relację rozpoczyna Andrzej Domin.
Czas selekcjonuje wartość ludzkich dokonań. W wypadku Chopina muzyka tego kompozytora stała się symbolem nie tylko romantyzmu w sztuce, ale przede wszystkim muzycznego geniuszu. Do tej elity należy niewielu. Chopinowska muzyka wciąż ewoluuje w wyrazowym, emocjonalnym kształcie, w doskonałych, a czasami bardzo śmiałych wykonaniach. To nieprzeciętne osobowości wykonawców pozwalają wydobyć coraz to nowe cechy tej muzyki, nie tracąc z pola widzenia istoty pierwowzoru z czasów pierwszej połowy XIX wieku. Do wybitnych pianistek, chopinistek od lat należy profesor Barbara Hesse-Bukowska. Trwa pasmo jej sukcesów artystycznych od zdobycia drugiej nagrody w pierwszym powojennym, a w kolejności czwartym międzynarodowym konkursie chopinowskim w Warszawie w 1949 roku. Sukces chopinowskich interpretacji Barbary Hesse-Bukowskiej leży przede wszystkim w spontaniczności, prostocie interpretacji, co przy wyczuciu stylu, proporcji emocjonalnych i rozumieniu formy tej muzyki, perfekcyjnej technice gry, pozwala tworzyć idealne z indywidualnego punktu widzenia wykonania. Idiom polskości jest tak czytelnie ukazany, iż interpretacje zwłaszcza tanecznych polskich cykli jak mazurki czy polonezy pozostają na czele katalogu pianistycznych kreacji wszechczasów. Jubilatkę obchodzącą w tym roku 80. urodziny przyjęto w Kielcach ciepło i serdecznie. Scena pełna bibelotów posiadała wystrój artystycznego salonu. Uroczysty charakter podkreślały nadesłane życzenia od prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego, Centrum Edukacji Artystycznej oraz gospodarzy. Młodzi pianiści kieleckich szkół muzycznych wykonali w Kieleckim Centrum Kultury szereg utworów Chopina, pracując wcześniej nad ich interpretacją w ramach Małej Akademii Chopinowskiej pod okiem pani profesor, która cyklicznie odwiedza w tym celu Kielce.
A co na to Barbara Hesse-Bukowska?
Moja miłość do Chopina to datuje się chyba od urodzenia. Mówili mi rodzice, że jak byłam malutka, to mnie kładli na fortepianie i grali mi. I podobno nóżkami wymachiwałam do taktu. Ale Chopina naprawdę od pierwszych chwil, dlatego że naszym przyjacielem właśnie moich rodziców był znany pianista Czesław Aniołkiewicz. I on właściwie nauczył mnie Chopina i grał mi. I jak miałam 6 lat, to już miałam naprawdę poważne lekcje i nauczyłam się nut i wtedy już mogłam sama grać bez niczyjej opieki. Także urodziłam się z Chopinem.
Dodajmy, że profesor Barbara Hesse-Bukowska została odznaczona przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego krzyżem oficerskim. A my posłuchajmy 24 preludium Fryderyka Chopina w wykonaniu Rafała Blechacza, kontynuującego piękne tradycje powojennego pokolenia polskich chopinistów. Pianista zainaugurował 22 lutego obchody urodzinowe w Warszawie. Grał Rafał Blechacz, a co się dzieje w Lublinie? Dorota Gonet.
Uroczyste obchody roku chopinowskiego w Lublinie rozpoczęły się 22 lutego recitalem fortepianowym Idil Biret. Na estradzie Filharmonii wystąpili już Marc Laforet i Ingolf Wunder, a przed nami 1 marca i uroczysty koncert, którego gościem będzie Ewa Pobłocka. W jej wykonaniu melomani posłuchają fantazji na tematy Polski op. 13 i Andante spianato i Wielkiego Poloneza Esdur op. 22. Dopełnieniem programu będą poematy symfoniczne Franciszka Lista, Mazepa i Preludia. Artystce towarzyszyć będzie Orkiestra Filharmonii Lubelskiej pod dyrekcją Piotra Wijatkowskiego. Tuż po koncercie publiczność przeniesie się do Teatru imienia Juliusza Osterwy, gdzie specjalnie z okazji roku chopinowskiego przygotowany został spektakl słowno-muzyczny zatytułowany Chopin, muzyka, miłość, śmierć. Spektakl wyreżyserował według własnego scenariusza Krzysztof Babicki, a wezmą w nim udział aktorzy Teatru Lubelskiego i jeden pianista, mówi Krzysztof Babicki.
Wykorzystaliśmy w scenariuszu obszerne fragmenty z Lata w Noa Iwaszkiewicza. Sztuki na pewno mocno zwietrzały, ale w której pozostało kilka genialnych scen pomiędzy Chopinem, George Sand i jej córką Solange. Ten cały niezwykły trójkąt matki, córki i wielkiego pianisty. Ja myślę, że jest to dzisiaj bardzo żywy i atrakcyjny. Bardzo chciałem, żeby to był taki trochę spektakl plotkarski. Wykorzystaliśmy także, co jest, myślę, ciekawostką, mnie to ogromnie wzrusza i widzę, jak to Szymon Sendrowski czyta. To są wierszyki, jakie pisał Chopin, będąc dzieckiem, dla swoich rodziców. Zapisy z okazji jakichś imienin, urodzin, dla mamy, dla taty, rymowane. I to nagle ten dorosły Chopin po latach to gdzieś to wspomina te teksty, gdzie pisał wierszem z rymami, prawda, do swoich rodziców. Są oczywiście także fragmenty, i to wybrałem chyba najbardziej znaczące, nie pikantne, ale jednak bardzo znaczące, listu Georges Sand do Chopina, bo to też jest przecież niezwykła historia i niczego tam nie dopowiadamy, tylko otwieramy widzom, myślę, wyobraźnię. Bardzo bym chciał, żeby ten spektakl zadał pytania i zainteresował widownię biografią kompozytora, bo przecież biografia Chopina to jest też w jakimś sensie i historia muzyki, i historia czasu wielkiej emigracji XIX-wiecznej, a też myślę, że jest takie bardzo ważne przesłanie do współczesności, które mówi o tym, że, to trochę parafrazując Myszkina z Idioty, że piękno może zbawić świat i czy muzyka może zbawić świat. Ja w to bardzo wierzę i myślę, że to jest też bardzo ważne przesłanie tego przedstawienia. Są cztery postaci w tym spektaklu. To jest Chopin, Szymon Sendrowski, to jest Georges Sand, Jolanta Rychłowska, Solange, Monika Babicka i Wodziński, przyjaciel Chopina, niezwykła postać, też fragmenty korespondencji jego, Roman Kruczkowski. Dzięki staraniom dyrekcji Filharmonii udało się pozyskać takiego pianistę jak pan Zbigniew Raubo, który ma być tym taką duszą tego spektaklu, bo oczywiście spektakl o Chopinie to musi być spektakl o muzyce przede wszystkim.
Rok chopinowski w Lublinie będzie oczywiście miał dużo odsłon, między innymi letnią, podczas której na rynku Starego Miasta odbywać się będą recitale z muzyką Fryderyka Chopina. W Lublinie także obchodzony będzie uroczyście rok Henryka Wieniawskiego. Ale o tym poinformuję Państwa przy innej okazji. Na razie zostajemy przy Chopinie i jego muzyce. Oto fragment fantazji na tematy polskie, która zabrzmi w Lublinie 1 marca.
Zofia Stopińska z Rzeszowa wybrała się do Sanoka, gdzie zainaugurowano 5. Międzynarodowe Forum Pianistyczne Bieszczady Bez Granic. Koncerty odbyły się także w Kijowie i Częstochowie, a od 31 stycznia 200 uczestników z 14 krajów pracowało pod okiem 30 mistrzów. Relację rozpoczyna dyrektor forum, Janusz Ostrowski.
Dużo było trudności, ale tak naprawdę udało się wszystko nam jakoś pogodzić. Proszę sobie wyobrazić, że zliczając i mnożąc to wszystko, to około 1000 wykonawców przemieściliśmy z jednego miejsca do drugiego i w sumie 1000 wykonawców, licząc orkiestrę, chór oczywiście, wystąpiło podczas 5. Forum Pianistycznego. Bardzo się cieszę, że udaje nam się spełnić nasze marzenia. Taki element, z którym mam ogromną satysfakcję, to, że ci młodzi ludzie, pracując w swoich salach, w swoich szkołach, przynosząc swoje utwory, mogą grać z orkiestrą, mogą grać z zespołem kameralnym i to pokazać na wielkich scenach, na filharmonicznych scenach Podkarpacia. I dla mnie to jest ogromna satysfakcja.
Wielkimi wydarzeniami pewnie tego forum były recitale mistrzowskie Wierenosiny.
Wierenosina, no niesamowicie. Do dzisiaj brzmi w uszach, w sercach i w tej sali to wszystko, co zrobiła do 23 prawie w nocy, gdzie nikt nie chciał wychodzić z sali. Wszyscy na stojąco słuchali ostatnich dotknięć, muśnięć właściwie, bo grała taki utwór Mozarta, Bułkę z masłem. To po prostu wszyscy stali i na dobrany zjedli coś dobrego.
Jak udało wam się sprowadzić Filipa Żyzjana do Sanoka?
W związku z trudnościami związanymi z chorobą, niedomaganiem kręgosłupa, musieliśmy go przetransportować z Warszawy właściwie należąco. To był wielki wysiłek organizacyjny, ale udało nam się, Żyzjano był zadowolony. Uśmiechał się, grał trzy cudownie Chopina z wielką francuską wrażliwością i to było słychać.
Wierenosina, profesor Akademii Muzycznej imienia Gniesinych oraz Instytutu Muzyki w Moskwie.
To unikalny forum.
To unikalne na skalę światową forum. Koncerty, lekcje, seminaria, wykłady, wszystko tworzy całość. Są koncerty nie tylko w Sanoku i pobliskich miastach, ale także w różnych krajach, w Kijowie, Bratysławie, we Lwowie i w Warszawie. Jest to fantastyczne. Dla mnie to bardzo ważny i interesujący pobyt. Wielkie przeżycie w moim życiu. Wyjadę stąd zachwycona wszystkim. Świetną organizacją i wzorową koordynacją wszystkich wydarzeń. Mam nadzieję, że uda mi się tu jeszcze wrócić. Z radością to uczynię, bo kultura tutaj wspaniale rozkwita. Wyjeżdżam z najlepszymi wrażeniami.
U mnie same piękne wpieśnie.
Włodzimierz Obidowicz, profesor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
To spotkanie jest wspaniałą sprawą. Może tak od razu tej pracy, tych kontaktów nie dostrzeżemy w pełni tutaj i teraz, ale one stale będą owocowały, kiedy ci młodzi będą przyjeżdżać i będzie można obserwować, jak wykorzystać to wszystko, co zostawało im przekazywane tu w czasie forum.
Docent Zuzanna Paulechowa z Akademii Sztuk w Bańskiej Bystrzycy oraz Akademii Muzyki i Sztuki w Bratysławie. Zaproszono wielu wspaniałych pedagogów, którzy przekazują studentom wszelkie nowinki, otwierają przed nimi nowy świat muzyki. Wszyscy także możemy się poznać. Współpracowaliśmy w ubiegłych latach, pomagając organizować koncerty na Słowacji. Także nasi studenci występują na różnych koncertach, grając solo i z towarzyszeniem orkiestry. Mam nadzieję, że młodzi słowaccy pianiści będą coraz liczniej brać udział w forum. Jedyną przeszkodą jest trudność z przyjazdem do Sanoka. Nie ma stałego połączenia ze Słowacją, nie kursuje ani jeden autobus czy inne środki transportu. Można liczyć na własny samochód. I to jest jedyny mankament wpływający, jak sądzę, na ilość uczestników ze Słowacji. Jestem w Sanoku jako pedagog. W ubiegłym roku, a także rok wcześniej, przygotowywałam studentów. Słowaccy uczestnicy już dwukrotnie zdobyli Złotego Partasa. Jest to bardzo inspirująca praca. Młodzież jest bardzo utalentowana. Każdy z uczestników wprost tryska entuzjazmem. Stąd nas, pedagogów, praca z nimi także uskrzydla. Najważniejsze nagrody, Złote Parnasy, otrzymali przedstawicielka Ukrainy Marta Kyzyj z Lwowa, Jekaterina Matok z Mińska na Białorusi i Krzysztof Książek, uczeń drugiej klasy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Krakowie, który nie krył wielkiej radości.
Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia. Przede wszystkim chciałbym podziękować mojemu profesorowi, panu profesorowi Stefanowi Wojtasowi za to, że bardzo mnie wspiera zawsze. No i czuwa nad tym, żebym dobrze pracował, kieruje mnie, jak mam pracować. I również moim rodzicom, którzy mnie zawsze wspierają. No chcę dalej iść w tym kierunku.
Co ci dał pobyt na FORM?
Takie świeże spojrzenie na to, co trzeba robić, nad czym trzeba pracować. No myślę, że też trochę odpoczynku.
Pierwszy raz na FORM?
Tak i no, mam nadzieję, że wrócę.
Grał Krzysztof Książek, laureat Złotego Parnasa, 5. Międzynarodowego Forum Pianistycznego, a na koniec Beata Górecka-Młyńczak proponuje rozmowę już zupełnie niezwiązaną z Fryderykiem Chopinem.
W Koszalinie ostatnio gościliśmy artystów z Ameryki. Eugene Ziegen zachwycił nas interpretacją muzyki Beethovena, dokładnie pierwszej symfonii C-dur, a Joanna Ferrer koncertem skrzypcowym G-dur Mozarta. A w ostatnim tygodniu lutego Filharmonię Koszalińską poprowadził znakomity dyrygent David Handel. To dyrektor boliwijskiej Państwowej Orkiestry Symfonicznej, określany jest jako najbardziej innowacyjny dyrygent w Ameryce Łacińskiej. W Koszalinie gościliśmy już artystę w 2008 roku, kiedy to znakomicie poprowadził koncert muzyki amerykańskiej, w ubiegłym roku zaś koncert z muzyką Vivaldiego, Handla, Albinioniego i Mendelssohna. Ja zapytałam dyrygenta, czy woli wykonywać amerykańską, bardzo przybojową muzykę, czy też wielkie dzieła symfoniczne, z których słynie Europa.
Yes, I think so.
Tak, ja lubię muzykę amerykańską. Ona reprezentuje kraj zamieszkały przez wiele narodów. Jest bardzo pozytywna w odbiorze. To miks afrykańskich i amerykańskich rytmów, melodii, ale także słuchać w niej elementy muzyki innych narodów zamieszkałych w Ameryce, między innymi polskiej.
Anglo-American culture and Polish-American culture and every American culture.
Podobno uczył się pan u mistrza Leonarda Bernsteina.
Yes, I took some classes with Bernstein.
Tak, byłem u niego na warsztatach podczas letniego festiwalu muzycznego w Bostonie, ale moim profesorem był Gustav Meyer. On także studiował u Bernsteina. Brałem także udział w warsztatach prowadzonych przez Kurta Mazura.
And of course he was a friend of Bernstein's.
Na jakim instrumencie grał pan, zanim został dyrygentem?
I studied many years violin.
Zacząłem grać na skrzypcach w wieku 6 lat. Grałem także na fortepianie dodatkowym, studiowałem kompozycję i filozofię, kiedy miałem 15 lat.
When I was 6 years old.
Ponownie jest pan w Polsce. Gdzie pan koncertował? W wielu krajach. Byłem w Niemczech, w Korei, w Azerbejdżanie, Turkmenistanie. Teraz jestem w Polsce, ale byłem także w Czechach, w Południowej Ameryce.
Argentina, Brazil, Bolivia, of course, Colombia, Ecuador, in Central America, every country, Mexico, United States.
I nie pamiętam już.
I don't remember where else.
Wróćmy zatem do dyrygowania. Jakie dzieła ma pan w swoim repertuarze?
No, I conduct most repertoire.
Mam spory repertuar, od klasyki po muzykę XXI wieku. Dyryguję amerykańską muzyką, bo to jest moja muzyka narodowa, jednak trzon mojego repertuaru stanowi muzyka europejska, niemiecka, czeska, węgierska, rosyjska. Dyrygowałem także utworami Chopina, Lutosławskiego i bardzo lubię dyrygować muzyką Pendereckiego.
Penderecki I like very much. This is difficult to program for many his music very much.
Czy pana praprzodkiem mógł być Jerzy Fryderyk Handel?
Grandfather no.
Dziadkiem nie, ale moja rodzina wywodzi się z Niemiec i Ukrainy. Handel urodził się w Halle. Moja rodzina także stamtąd pochodzi, więc kto wie?
Handel of course is from Halle, Georg Friedrich. And my family comes from very close to Halle. And it's not a common name, so maybe, I don't know.
A więc fragmentem utworu Jerzego Fryderyka Handla żegnają się z państwem z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Będą to trzy części z 10. Concerto Grosso D-moll z opusu 6. Gra Arte dei Suonatori pod dyrekcją Martin Gestera. Thank you.
Thank you.